Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam: kochasz? Mówi: kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi: te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi: wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi, czy podpuszcza? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki, poważnie mówi, czy dla zmyłki? Ja do niej: czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie: jakżeż ty, kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w Mariole temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem: mój werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie Dziuby, Marzeny, Haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twojej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny, i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi: wij ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to odchłań zmysłów, a nie zmyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości. Nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli.
Wojciech Młynarski śpiewał o Marioli. Bohaterką opowiadania Stanisława Brandowskiego, które usłyszą Państwo za chwilę, jest Hania. Kilka krótkich utworów tego dziennikarza, literata, publicysty i wydawcy żyjącego w latach 1864-1935 usłyszeli Państwo tydzień temu. I dotarło do mnie głosy, że opowiadania się spodobały. Hania pochodzi z wydanej we Lwowie w 1909 roku książki Moja menażeria, obrazki, szkice i humoreski. Hania jest służącą u mej gospodyni. Żyjemy też w doskonałej komitywie ze sobą, to jest ja z Hanią, bo gospodyni jestem winien czynsz i to psuje moją dobrą komitywę z gospodynią. Wczoraj rano Hania nie przyszła jak zwykle obudzić mnie o 6:00. Usprawiedliwiała się potem, że była u spowiedzi świętej. All right. O 8:00 nie przyniosła mi śniadania. tłumaczyła się później, że była w łaźni parowej. Nie robiłem jej wyrzutów. O 9:00 przyszła do mnie tak wystrojona, żem się zdumiał. Ma 2 zegarki, stalowy i srebrny, i oba uwiesiła pod dziewiczą piersią. Proszę pana, mówi do mnie, jak to zrobić, aby, gdyby ja umarła, wszystko po mnie dostała moja młodsza siostra, a starsza figę. To trzeba tak zrobić, że trzeba to siostrom w testamencie zapisać. Ale powiedz, no, Haniu, co ty masz za straszne zamiary? Rano byłaś u spowiedzi, potem w łazience, a teraz chcesz jeszcze testament pisać. Hania zasłoniła twarz obu rękami i wyszeptała. Bo ja się idę dziś fotografować. Pierwszy raz w życiu. A czy ty się będziesz fotografować jak grecka bogini, żeś aż ciepłą kąpiel brała? Nie, proszę pana, on mnie zrobi jako wizytkę. Pfuj, nie mów tego, ale gdyby nawet, to po co te ceremonie jakby na wesele? Albo ja wiem, to tak ze strachu i z uszanowania. Fotograf mi przyrzekł, że da moją fotografię na wystawę. Powiada, panienka taka ładna, że aż oczy bolą patrzeć. A niech przechodzi tak koło wystawy jaki oficer albo wysoki urzędnik, a choćby i hrabia, i niech spojrzy i rozkocha się już w samej fotografii. I ja mu potem powiem adres panienki i będę namawiał, aby się ożenił. I panienka bez fotografii może zrobić jeszcze wielkie szczęście. Więc ja, proszę pana, tak się do tego gotuję, jak do ślubu. Albo jeszcze gorzej. Chcę na sercu i na ciele być czysta. A testament dlatego, bo mi serce od rana tak bije. Ja mam przeczucie, że jak fotograf za to czarne prześcieradło się schowa i na mnie wyceluje, to mogę paść trupem. Albo i co gorszego nawet. Ręce od godziny tak mi latają jak wariaty. Boże, jak ja o tym wszystkim pomyślę, oficer jaki, albo nawet i hrabia, bo to wszystko może być, proszę pana. Czasem taki sobie akurat to podoba. O Jezu, pan się śmieje, a ja panu mówię, że bez to można los zrobić. Jak kogo za serce chyci, to nie ma rady. A z panem jak było? Nie klękał to pan przede mną i nie sumitował się, że pan beze mnie żyć nie może? Ino pana potem minęło. A kogo innego może trzymać do śmierci? I taki nie będzie miał innej rady ino się ożenić. To były rozterki Hani, którą czekała wizyta pierwsza w życiu w zakładzie fotograficznym.
Raz, dwa, trzy.
Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu, pewien strażak miał huczny ślub. Kumple posiężni w krąg, a on miłej swej ślubuje wierność aż po grób. A jomi dobi dom, a zaś wizami wynajmował dom, wiejski dom. Mówi proście tu muzyka, bo strażak już co na tubie grał, tęgo grał. Uroczysty speech wierszem miał. Zebrał za to moc braw i nad kuflem fajansowym dalej mężnie trwał. się to był ślub, że ho, ho. Został po nim ów marsz Lipsz Feliksa Mendelsona i wspomnienie to. Ach, co to był za ślub.
To był największy przebój grupy Kworum założonej przez Juliusza Loranca w 1969 roku. Ślub przedstawiony w piosence to wielkie wydarzenie, ale czy bohaterce opowiadania Stanisława Brandowskiego fotografia pomogła znaleźć męża? Nie wiemy. Wstępem do kolejnej opowiastki związanej ze ślubem będzie piosenka zespołu 2 plus 1.
Życia czerni i biel. Jeśli ci los nabije trzos, nie chowaj go w sierniku, tylko podziel, podziel, no na dwa. Podziel, podziel, no na dwa. To co się śni, pomnoż przez trzy. Ramionami wzrusz. Na chmurę rój, pod niebo prój. Nie śmiej się ze swych marzeń, tylko pomnóż, 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 pomnóż je przez trzy. Pomnóż, 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 pomnóż je przez trzy. A gdy sprzętnie ci szalenie, to dzielenie i mnożenie, bo i tak może być. Idź bez butów do opery, albo marca stoń na cztery, wydusz za fortuny stery, zacznij na luzie żyć, patrząc w dół. To co się da, podziel na dwa, bez namysłu dzień. Ci szalenie to dzielenie i mnożenie, bo i tak może być. Idź bez butów do opery, albo bardzo stój na cztery, wydusz od fortuny sklery, zacznij na luzie żyć, patrząc znów. To co się da, podziel na dwa. Yeah.
jednym z numerów wydawanego w Łodzi Ekspresu Wieczornego Ilustrowanego, pisma, w którym ukazywało się wiele dłuższych i krótszych, mniej lub bardziej sensacyjnych materiałów, w lipcu 1936 roku widniał taki oto wielkimi literami wydrukowany tytuł: Narzeczony przesłany pocztą. Za nim następowały linijki nieco mniejszego druku z dopiskami: niezwykłe spotkanie dwóch nieznajomych, gwałtowna decyzja narzeczonej i rzeczowe stanowisko teścia. Po czym następował taki oto opis całej sytuacji. Dawno już kroniki nie notowały tak pikantnego, humorystycznego i sensacyjnego zdarzenia, jakie w ubiegłym tygodniu wywołało niebywałe poruszenie w Nowym Orleanie. W dniu 3 lipca miał odbyć się ślub córki bogatego przemysłowca Glena z pewnym młodzieńcem, niejakim panem Johnem Brydem. W przeddzień uroczystości ślubnych przemysłowiec długo siedział w swym kantorze, obliczając wpływy z całego tygodnia. Naturalnie nie mógł mieć pojęcia, że wpływy te upatrzyła sobie szajka złoczyńców. Włamywacze od dawna już planowali obrabowanie Glena i dziś swoje plany zamierzali zrealizować. Ponieważ jednak kantor przemysłowca był dobrze z zewnątrz strzeżony, bandyci chwycili się pewnego sposobu. Na dziedzińcu stały skrzynie, które wieczorem zamykano w kantorze. Do jednej z tych skrzyń wśliznął się niespostrzeżenie jeden z bandytów, a reszta miała oczekiwać w pobliżu i na dany znak steroryzować dozorca. O godzinie 9 wieczorem Robert Glenn polecił umieścić skrzynię wewnątrz kantoru i wyszedł do domu. Włamywacz siedzący w skrzyni przeczekał pół godziny, po czym uznał za stosowne wyjść ze swego ukrycia, aby rozpocząć rabunek. Ale nagle przeszył go dreszcz zgrozy. Oto, gdy zamierzał właśnie wyjść ze skrzyni, ujrzał przez jej szparę młodego człowieka siedzącego przy biurku i pilnie coś obliczającego. Włamywacz poczuł przerażenie. Cóż to za intruz? Czyżby konkurencja? A może trik policyjny? I złoczyńca przeżegnał się, sądząc, że już oto kres jego złodziejskiej kariery. Ale młodzieniec siedział przy biurku bez ruchu, spokojnie palił papierosa i bez pośpiechu obliczał w księdze handlowej długie kolumny cyfr. Po długich rozmyślaniach, podczas których pozostali włamywacze czyhający w sąsiedniej ulicy sądzili już, że ich kamrat stracił przytomność z braku powietrza lub może nawet ze strachu, człowiek w skrzyni zadecydował, że człowiek przy biurku nie jest zakonspirowanym policjantem. Wobec tego zdecydował się wyjść na światło dzienne, a może raczej światło lampy biurowej. Pojawienie się tego człowieka, wychodzącego niby widmo ze skrzyni, wywołało u młodzieńca niezwykłą reakcję. Przeraził się do tego stopnia, że zaczął trząść się jak liść na wietrze. Wreszcie, szczękając zębami, zapytał: kim pan jest? A kto pan jest? Padło w odpowiedzi. Po chwili namysłu odparł młodzieniec: jestem narzeczonym córki Roberta Glena. Jutro ma się odbyć nasz ślub, więc korzystając z zaufania teścia, który zaufał mi i dał klucze od kantoru, przyszedłem tu, aby sprawdzić, jak stoją interesy, jakie są finanse i czy aby będą odpowiadać moim aspiracjom. Tu stała się rzecz niezwykła. Bandyta, który w innych okolicznościach dostałby zapewne spazmów śmiechu, po usłyszeniu takiego szczerego oświadczenia zirytował się w bardzo gwałtowny sposób. Był wściekły, że tyle najadł się strachu z powodu tego człowieka i że tyle stracił czasu. Uderzeniem pięścią w głowę pozbawił przytomności przyszłego zięcia mister Roberta Glena. Dał kamratom umówiony znak. Ci po steroryzowaniu dozorcy wtargnęli do wnętrza. Wśród ogólnej aprobaty zamknięto półprzytomnego młodzieńca do skrzyni, zapakowano ją, napisano na wierzchu ostrożnie, żywe ciele i wysłano do miejscowości odległej o 100 kilometrów. Nazajutrz w rodzinie Glenów konsternacja. Przede wszystkim okazało się, że do kantoru zakradli się włamywacze. Ale chociaż nie udało im się znaleźć pieniędzy, padło podejrzenie na młodego narzeczonego, który nagle znikł w niewytłumaczalny sposób. Wyjaśnienie dał wkrótce urząd pocztowy w miejscowości, gdzie nadeszła skrzynia z półżywym młodzieńcem w środku. John Brett wrócił do Nowego Orleanu i szczerze opowiedział niedoszłemu teściowi o zajściu. Wywołało to powszechną wesołość. Jedynie panna młoda oświadczyła, że zrywa zaręczyny, ponieważ przekonała się, że narzeczony kocha pieniądze, nie ją. Innego zdania był papa Glenn, który twierdził, że Brett wykazał tak zdrowy zmysł kupiecki, że natychmiast angażuje go jako wspólnika do swego interesu.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt, potem zwiał. Wysoki sądzie, i jak na spowiedzi, a miał być raj, no i małżeński szał, jednak zwiał. Więc miał być szał, a potem nasz raj. Więc miał być szał, a potem nasz raj.
I rób co tam chcesz, tak w życiu już jest. Swojego pana chce mieć i pies. No a dziewczyna, sam sąd to wie, też jakoś sama marnuje się. Więc jeśli by Bóg do innych by dół i męskie serce dorzucić mógł, aż chce się żyć, nie liczy się nic, dorobek naukowy czy szmal.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt, potem zwiał. Wysoki sądzie, i jak na spowiedzi, a miał być raj, no i małżeński szał, jednak zwiał. Więc miał być szał, a potem nasz raj. Więc miał być szał, a potem nasz raj.
A skoro miał już brać w końcu ten ślub, z kwiatami często padał do nóg. Czy ktoś by chciał i serio by brał ten 1000 nawet czy dwa? I przyzna mi sąd, choć może to błąd, lecz rozum czasem też chodzi spać. I serce swą melodię grać chce, bo ludzkie szczęście tu wchodzi w grę.
Wysoki sądzie, wszystko powiem szczerze, choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt, potem zwiał. Wysoki sądzie, i jak na spowiedzi, a miał...
Zbliża się koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu na mnie nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, wiem, przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. ale i ciebie pcha kochasiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani ser. Dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani.
Każdy zna, co niedzielę zawsze gra. Znajdziesz wiele wiadomości i muzyka w nim też gości. Zalet wszystkich nie wymienię w twoim radiu na antenie. W twoje radio jest w Londynie, na internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha. Bawi, uczy, serce krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.